Ludzie i pieniądze.
Polski plan na energetykę oraz na ile wojna na Bliskim Wschodzie jest dobrym argumentem na wprowadzenie zmian w ETS-ach i czy w ogóle da się zrobić. Poza tym Polska jako silny gracz w produkcji półprzewodników jest podobno taka możliwość. Przy okazji Tajwańczycy okazuje się mogą wybudować fabrykę półprzewodników pod Wrocławiem, a z drugiej strony wiemy, że i Pomorze walczy też o tajwańskich inwestorów w tym samym temacie zresztą. Donald Trump znowu pogroził Hiszpanii zerwaniem jakichkolwiek kontaktów handlowych. Na ile spełnienie gruźb jest realne? No i czy unijne kraje jeszcze się ich boją? Między innymi o tym porozmawiamy za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. A w studio dziś goście Krzysztof Kilian, przedsiębiorca, były prezes PGE. Krzysztof Szóstka z zarządu Metal Poland. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A zaczynamy od energetyki, ponieważ można byłoby powiedzieć, że właściwie dzisiaj, wczoraj, jutro Gdańsk jest taką stolicą Polski energetyczną, bo tutaj się dzieje dużo. Mamy ogromną konferencję. Konferencję otwierał wczoraj premier Donald Tusk. No i co powiedział? Że Polska zainwestuje 1 bln zł w ciągu najbliższej dekady w energetykę, infrastrukturę, linie przesyłowe, w elektrownie. Szef rządu wraz z ministrami energetyki i aktywów państwowych wczoraj, tak jak już wspomniałam, otworzył konferencję Power Connect w Gdańsku. No i z tego 1 bln zł ponad 220 miliardów ma zostać przeznaczonych na źródła odnawialne i magazyny energii, 234 miliardy złotych na dystrybucję, czyli też sieci energetyczne, o czym często wspominamy, że to jest słabe ogniwo naszej energetyki, ale ono się odbudowuje w tej chwili i całkiem nieźle to idzie. A 160 miliardów złotych na energetykę jądrową. No i chciałam podpytać panów, czy to się uda, ten 1 bln zł w ciągu 10 lat, na ile to jest realne?
To tylko Jasnowidz Jackowski.
Krzysztof Kilian. On też się myli.
Myli się?
No, no, zdarza się, że się myli.
W takim razie już więcej nie będę wspominał. Natomiast to przemówienie premiera wczoraj było o tyle ważne, że ono, można powiedzieć, że od dłuższego czasu po raz pierwszy najważniejszy przedstawiciel rządu przedstawia coś, co można powiedzieć, to jest takim planem na transformację, na zmianę, ponieważ energetyka jako taka, szeroko rozumiana, bo to nie jest tylko energia elektryczna, ale i paliwa, gaz i tak dalej, no czy to są dźwignie, które, bez których gospodarka nie może działać, nie mówiąc o gospodarstwach domowych. W związku z tym ten plan makro, taki polityczny, który przedstawił premier, jest okej. Okay. Można powiedzieć, narysował taką mapę makro. A teraz do tego jest potrzebna mapa drogowa, żebyśmy wiedzieli, jak mamy dojść do tych 1 biliona wydanych.
10 to fajnie by było.
10 by było dobrze. Być może tak będzie. Ale to jest 1 bln zł, więc ta mapa drogowa jest o tyle potrzebna, że powinniśmy wiedzieć, co ma się zmienić za miesiąc, za pół roku, za rok, za dwa, żebyśmy w tych okresie 10 lat, o których mówił premier, osiągnęli te zamierzenia. Bo wiadomo, że łatwiej jest mówić, co będzie za 10 lat, a najtrudniej jest powiedzieć, co będzie jutro, pojutrze czy za miesiąc. I tutaj jest potrzebna teraz praca poszczególnych ministerstw, ale też i wszystkich osób, które są związane z elektroenergetyką czy z energetyką jako taką na rynku polskim, żeby tę mapę drogową narysować, bo to też jest zachęta i plan dla potencjalnych inwestorów, bo wtedy wiedzą, co, gdzie i jak może się odbywać. Jeżeli wiemy tylko o makro, no to zastanawiamy się, co będzie z mikro, czyli z naszą działalnością gospodarczą, która przełoży się potem na konkretne efekty na końcu. Dostępność, ale też po akceptowalnej cenie i niezawodność dostawy, tak? Bo to są te takie najważniejsze czynniki. I wczoraj premier, można powiedzieć, tę mapę narysował, tą mapę makro narysował bardzo interesująco, więc teraz musimy poczekać na rozrysowanie tego wszystkiego. Niemniej część tych zdarzeń się toczy, no bo toczą się przebudowy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, toczą się inwestycje w nowe bloki akurat gazowe, czy rozpoczęła się, no przynajmniej przygotowanie do rozpoczęcia budowy elektrowni jądrowej w Choczewie, czy w gminie Choczewo. Więc tych zdarzeń jest bardzo dużo, ale trzeba to uporządkować, żeby maksimum korzyści z tego wyciągnąć. Do tego dochodzą nasze problemy z ETS-em, tak? Ja nie wiem, czy już mówimy o tym ETS-ie.
Możemy przy okazji o ETS-ie już.
To nie, ja jeszcze koledze tutaj dam coś powiedzieć.
Dobrze, to za chwilę do ETS-u. Krzysztof Szóstka, okiem przedsiębiorcy właśnie.
Tak, tego typu konferencja, tak jak pan Krzysztof wspomniał, ona otwiera ten obszar też do innowacyjności, tak, do tańszej energii. Tak jak tu rozmawialiśmy o tej mapie, tak, teraz potrzebujemy ścieżek pomiędzy tymi, musimy połączyć te wszystkie kropki, żeby to zadziałało, więc ten cały proces, który ma się wydarzyć przez 10 lat, no znowu mówimy o perspektywie dekady, więc jest to długi okres. Niektórzy są bardzo już niecierpliwi, no bo jednak zawsze zwracam uwagę na ten koszt tego prądu, tej energii, jakkolwiek na to spojrzymy. Więc tutaj uważam, że powinniśmy bardzo mocno, głośno wszyscy mówić o tym, że ta transformacja musi się wydarzać, ona musi cały czas być nagłaśniana. Nie możemy ciągle wracać do zamierzchłych czasów, musimy być innowacyjni, ekologiczni. To jest kierunek świata, to my przed tym nie uciekniemy, a straszenie się wzajemnie lub wykrzykiwanie populistycznych tez kompletnie nie ma obecnie sensu, więc ja uważam, że transformacja energetyczna jest mega istotna i przede wszystkim przedsiębiorcy o tym wiedzą. I tak samo też o tym wie poszczególny przysłowiowy obywatel Polski. Czujemy to, codziennie to odczuwamy, więc no, miejmy nadzieję, że ta konferencja pokaże właśnie te kierunki i wszyscy za tym pójdziemy zgodnie.
Tak, ja się tutaj zgadzam absolutnie z panem, że te ścieżki trzeba rozrysować, bo to jest właśnie ta mapa drogowa, która pokaże potencjalnym inwestorom, ale wszystkim uczestnikom rynku, jak należy te 10 lat przepracować. Bo nie wystarczy założyć, co będzie, trzeba jeszcze to umieć potem zrobić. Nasz rynek, ja tu mówię o czystej elektroenergetyce, jest rynkiem bardzo nieefektywnym, bo nie ma konkurencji, bo to jest rynek absolutnie uregulowany. Przedsiębiorstwa, te duże, 4 sztuki na rynku, 4 firmy, są absolutnie niezmotywowane, żeby konkurować między sobą, bo też nie mają specjalnych możliwości, bo tak jest ułożony ten model, że one pracują w przydzielonych obszarach, co nie ale oznacza,
to,
że...
Ale to się zmieni, panie prezesie, jak no, pierwszy prąd teraz popłynie pod koniec tego roku z morskich farm wiatrowych. I to jest fantastyczna informacja. No, czekamy na elektrownię jądrową, troszkę jeszcze poczekamy. Miejmy nadzieję, że może coś się jeszcze zmieni w prawie dotyczącym lądowych farm wiatrowych. To co, wtedy będzie większa konkurencja?
To jest wytwarzanie. Wytwarzanie to jest jedno i wytwarzanie możemy mieć w różnych miejscach, niezależnie od tego, gdzie mamy obszar swój dystrybucyjny i sprzedaży. To możemy, Energa może mieć równie dobrze elektrownię na Śląsku, jeżeli jest w stanie zorganizować proces i zbudować sobie tę elektrownię. Tylko może to być bezsensowne z punktu widzenia lokalnych interesów.
Czyli co, w ramach
interesów.
Unii Europejskiej
nie,
dopuszczamy
my
graczy?
My też musimy przemyśleć, jak ten rynek jest zorganizowany. Czy taka konstrukcja rynku, gdzie mamy tych 4 dużych, którzy działają w układzie holdingu takiego pionowo zintegrowanego, że mają i wytwarzanie, i dystrybucję, i na końcu sprzedaż, czy to jest ten model, który daje nam wszystkie korzyści, które chcemy osiągnąć na końcu? Bo być może ten rynek powinien być zupełnie inaczej zorganizowany, że ten, który ma wytwarzanie, na przykład nie może mieć dystrybucji albo nie może mieć obrotu, czyli tego, który sprzedaje. Że na przykład dystrybucja powinna być wspólną platformą, załóżmy, dla wszystkich, czyli łączymy wszystkie firmy dystrybucyjne i to jest nasza siatka autostrad.
Które mogą konkurować ze sobą.
Nie, to mamy siatkę, która nie konkuruje, bo ona i tak jest regulowana, i tak mamy taryfę, ale wszyscy inni mogą zacząć jeździć po tej siatce tych autostrad dystrybucyjnych. To jest wszystko przed nami tak naprawdę. Ten model, który mamy, funkcjonuje dziesiątki lat, a w ogóle model, jak działa energetyka, został wymyślony grubo ponad 130 lat temu. Jakoś działa do dzisiaj. Więc no może czas nad tym, żeby się zastanowić, jak w ogóle ten rynek może być ułożony. Nie tylko w Polsce, ale w Europie też. Europa ma tę samą przypadłość, tę samą chorobę, co Polska. Chce cały czas robić takie tuningi tego, co już jest, no bo się dobrze w tym czuje, bo wiadomo, lubimy te piosenki, które znamy i lubimy oglądać na te...
A my potrzebujemy gruntownej zmiany.
A my jak mamy osiągnąć jakiś cel, no to już Einstein mówił, że dziwisz się, że masz takie same wyniki przy takich samych założeniach doświadczenia. Jeżeli chcesz mieć inny wynik, musisz te warunki początkowe zmienić. Więc tu jest dokładnie to samo. Ta dyskusja nas czeka, ale też nie możemy za długo dyskutować, tylko musimy się zdecydować na jakieś rozwiązania. I to nie dotyczy tylko Polski. Europa jest dokładnie w tym samym miejscu.
No dobrze, no to teraz jesteśmy na takim właśnie rozdrożu. Z jednej strony koniec współpracy z Rosją, chociaż są tam jeszcze sentymenty w niektórych krajach, żeby do Rosji wracać po jej źródła energetyczne. Mamy wojnę na Bliskim Wschodzie, która przybrała całkiem nieoczekiwany obrót. No, tylko, nie wiem, może nie wszyscy słuchacze wiedzą, wczoraj albo w nocy Irańczycy zbombardowali instalacje gazowe w Katarze. Ja tylko przypomnę, że z Kataru także ściągamy gaz płynny. Gazowcami do nas płyną. Znaczy, nie wiem, czy te, które miały dopłynąć, to już pewnie dopłynęły, a jak będzie dalej, to się okaże za jakiś czas. No i właśnie, na ile to jest dobry moment, żeby dyskutować o zmianach w ETS-ie, bo i zmianach w ETS-ie, i przekonaniu naszych mieszkańców naszego kraju do energetyki odnawialnej, bo tutaj to też obrosło jakimiś fake newsami, mam wrażenie, a my musimy walczyć w tej chwili o naszą niezależność energetyczną, więc a sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, pokazuje, że ta zależność jest zła, trąca nasze portfele w najlepszym razie, w najgorszym niektórzy mówią, że może doprowadzić do głodu, jeśli na przykład nie będzie nawozów sztucznych, albo będziemy zmuszeni kupować je od Rosjan, bo nie będziemy w stanie produkować, bo nie będziemy mieli ropopochodnych surowców, z których można to wszystko wyprodukować.
No według moich spostrzeżeń mamy taką chyba drugą sytuację, gdzie skupiliśmy się na tym regionie świata, bo wybucha tam konflikt i mamy znowu problem. I teraz pytanie znowu jest kolejne. Czy jednak dalej nie powinniśmy rozpraszać tych źródeł potrzeb naszych energetycznych, tak? Czyli jednak ta siatka powinna być dużo szersza, niż nam się do tej pory znowu wydawało, tak? Czyli mieliśmy właśnie przywiązanie tu znowu jednoźródłowe, powiedzmy prawie, że w 100%. Konflikt spowodował, że przesunęliśmy ciężar w tamten region świata i znowu mamy problem, ponieważ w tym regionie dochodzi do sytuacji, do konfliktu zbrojnego i znowu mamy jako Europa, Polacy, bardzo duży problem, bo widzimy codziennie, co się wydarza i za chwilę będziemy, to znowu jak idzie jak fala, tak? To za chwilę jest spokojnie, ale za chwilę znowu zostaniemy zalani wysokimi cenami. Więc jakby przy właśnie może tego typu konferencjach znowu powstaje pytanie, co dalej robić, żeby jednak dywersyfikacja źródeł dostaw energii do naszego kraju, do Europy. Możemy mówić tutaj o wspólnym rynku, może wspólnych zakupach, nie wiem, jak te procesy dalej będą wyglądać, żebyśmy bronili się przed tego typu sytuacjami. Dlatego dla mnie ta sytuacja odzwierciedla to, co było 5-6 lat temu, gdzie wybuchł konflikt na Ukrainie mieliśmy problem. I teraz mamy znowu kolejny konflikt, który miał się skończyć po 2 tygodniach i nie zapowiada się, żeby się miał się skończyć.
No, nie siedzimy w głowie amerykańskich polityków, więc nie wiemy, co planują i co tam się tak naprawdę dzieje. Wiemy tylko to, co nam pokażą stacje telewizyjne czy też media społecznościowe. Więc to jest dosyć trudno komentować. Nie wiemy, co tam się będzie działo. Jest na pewno zamieszanie. My na tym zamieszaniu tracimy w ten sposób, że musimy zapłacić taniej za paliwa i za gaz. Natomiast, to jest efekt jakby tego niestabilnego świata, który pojawił się nie dzisiaj, nie wczoraj, nie w 2022 roku, tylko w zasadzie już od 2014 roku. Już wejście na Krym Rosjan spowodowało jakby zburzenie tego powojennego po 1945 roku ładu ekonomiczno-militarno-gospodarczego z małą tam taką korektą w 1989 roku. Ale ten układ, można powiedzieć, został wypowiedziany i teraz mamy tego konsekwencje. Różne bardziej, nazwijmy to jastrzębie, czy mniej jastrzębie, grupy dochodzą do władzy w Stanach Zjednoczonych i one prowadzą swoją politykę. My nie wiemy, dokąd oni nas prowadzą tak naprawdę. Widzimy tylko poszczególne rezultaty. Natomiast ponosimy tego koszty. Europa była w mocnym stopniu zależna od gazu i ropy rosyjskiej. To się dosyć mocno zmieniło, można powiedzieć diametralnie. Ten gaz był troszeczkę tutaj właśnie z rejonów Zatoki Perskiej i ropa, ale też jest i Norwegia, i niewykorzystane złoże w Holandii, dlatego że tam się pojawiły jakieś turbulencje geologiczne, które groziły utratą stabilności gruntów, a wiadomo, że oni są na poziomie prawie zero, na wysokości morza. W każdym razie tego paliwa trochę jest. Amerykanie oczywiście na tym też korzystają, bo oni są dużym eksporterem gazu łupkowego. Czy to teraz warto rozmawiać o ETS-ie? O ETS-ie zawsze warto rozmawiać, bo to jest ten, nazwijmy to, to miał być ten motywator, który miał spowodować, że zmienimy sposoby wytwarzania energii na mniej emisyjne, a de facto mniej szkodliwe, ale też bardziej efektywne. I takim sposobem był na przykład wiatrak na lądzie, czy farmy wiatrowe na lądzie. Paliwo kosztuje zero tam, no koszty stałe trzeba ponieść jakieś, żeby zbudować to. I to jest najtańszy sposób dzisiaj. Wiatraki na morzu są trochę droższe, ale dłużej pracują, bo więcej wieje. Fotowoltaika i to są te sposoby, które na pewno nas uniezależniają od różnego rodzaju turbulencji, no bo tu nikt nam, że tak powiem, nie wpłynie na to, czy mocniej, czy słabiej wieje, czy mocniej, czy słabiej świeci. Energia jądrowa również jest, można powiedzieć, bardziej stabilnym, ale długotrwałym i drogim procesem w sensie budowy. Natomiast węgiel po prostu spełnił swoją rolę. Jest nieefektywny w tym sensie, że urządzenia, które służą do przetwarzania węgla w energię elektryczną, czyli te bloki węglowe, no mają maksymalną sprawność 46%. Więcej już, to są już tak zwane parametry nadkrytyczne i więcej tam już nic nie wyciśniemy. Czyli 54% tracimy, tak mówiąc bardzo ogólnie. Kolejna rzecz. Węgiel, który wydobywamy w Polsce, który jest podobno naszym skarbem, no jest na pewno skarbem, tylko wydobywamy już na głębokościach 1200-1300 metrów.
To jest bardzo drogie.
To jest po pierwsze gigantyczny koszt. Znaczy tona węgla zaczyna kosztować na rynku polskim 600-700 zł, tak? Gdzie na rynku typu Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia, gdzie możemy zamówić z dostawą loko miejsce, w którym chcemy ten węgiel zużyć, on będzie kosztował w granicach między 80, no niech będzie kosztował $120, to i tak jest 200 czy 300 zł taniej, tak? Dlatego, że te kopalnie, które wydobywają ten węgiel na tym rynku międzynarodowym sprzedając, to są kopalnie odkrywkowe. One są, tak jak nasza kopalnia węgla w Bełchatowie czy w Turowie węgla brunatnego, one są kopalniami węgla kamiennego odkrywkowymi. W związku z tym ETS miał zachęcić do zmiany sposobu produkcji, ale też i zarządzania jakby tutaj obrotem energią, żebyśmy jak najbardziej efektywnie wykorzystali wszystkie zasoby. Oprócz tego, że płacimy za ten ETS, to w zasadzie niewiele zrobiliśmy, żeby cokolwiek zmienić, no bo jak wiadomo, lubimy te piosenki, które znamy i oglądać filmy te, które już widzieliśmy.
To do ETS-u za moment wrócimy. Krzysztof Kilian, Krzysztof Szóstka, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście przypomnę: Krzysztof Kilian, przedsiębiorca, były prezes PGE, Krzysztof Szóstka z zarządu Metal Poland i głos słuchacza, który pisze, że dzisiaj brakuje wolnych mocy przyłączeniowych do farm wiatrowych czy fotowoltaicznych z powodu starych sieci. Problemy trzeba też rozwiązywać już dziś. No i tutaj pan ma rację, problemy trzeba rozwiązywać dziś, ale jeśli chodzi o te stare sieci, no to tutaj naprawdę remonty ruszyły z kopyta, remonty, budowy nowych sieci. Więc sytuacja już tak nie wygląda, jak to jeszcze było, no nawet z pół roku temu. Jest lepiej. Nie mylę się, panie prezesie, no, a propos sieci.
Tak,
bo zwracam się do pana, bo pan jest fachowcem w tej materii.
No tam fachowcem to może za dużo powiedziane. Natomiast na pewno...
Najlepszym, jakiego znam, także.
Bardzo dziękuję. Niewątpliwie ruszyło się bardzo dużo procesów inwestycyjnych w dystrybucji. To też spowodował program Krajowy Plan Odbudowy, gdzie pojawiły się dosyć duże pieniądze, takie nadmiarowe, część w postaci dotacje, a część w postaci nisko oprocentowanych pożyczek. I to na pewno zachęciło firmy, wszystkie firmy, które tutaj są na rynku, żeby skorzystać z tych finansów. I jak czytamy, no to większość tych firm skorzystała, czy też jest w trakcie pozyskiwania tych pieniędzy, co pozwoli uruchomić dodatkowe procesy, ale też usprawnić, można powiedzieć, i uelastycznić ich bilanse w ten sposób. Działa się, dzieje się.
Budowa sieci trwa i proszę o cierpliwość. Nowe bloki budowane przez deweloperów też nie powstają jednego dnia, tylko to jest proces na lata.
Ja bym to tak powiedział, ja bym tak powiedział obrazowo, ad vocem tego komentarza. My tego nie widzimy, bo to się dzieje w obszarach, w których nie mieszkamy z reguły, więc jakby ciężko jest nam stwierdzić, czy coś się dzieje. Oczywiście dużo się dzieje, natomiast jeżeli mieszkamy w mieście, widzimy, właśnie tak pani wspomniała, deweloperkę widzimy momentalnie, bo się ciągle gdzieś coś buduje. Sieci energetyczne też są odnawiane, też są budowane, przyłącza nowe, tylko to się po prostu odbywa gdzieś w szczerych polach, że tak powiem obrazowo, i może ciężko zauważyć ten efekt. I myślę, że tu druga strona jest tego medalu, że rządzący powinny być kampanie nagłaśniające tą całą transformację energetyczną, która pozwoli nam zrozumieć ten proces. Ja jeszcze wrócę do ETS-u, jak ja go widzę.
No tak? Właśnie, chciałam zapytać właśnie pana o ten ETS jako przedsiębiorcę.
Ja patrzę na ten mechanizm, jakich przez pryzmat korzyści, tak? No bo jeżeli mamy handel tymi emisjami, te emisje trafiają do przedsiębiorstw, potem przedsiębiorstwa produkują energię elektryczną, jakkolwiek. Więc tutaj ten cały system ma wzmocnić wszystkich, tak? Na końcu jest odbiorca, ale pomiędzy nimi są przedsiębiorstwa, które mają być bardziej innowacyjne, mają być mniej energochłonne. Więc jakby i z tych te pieniądze potem znowu wracają do obiegu, tak? To jest krwioobieg, i więc przedsiębiorstwa są zachęcane do inwestowania, do zamieniania starych maszyn, linii technologicznych na nowe. Wszystko idzie w kierunku energooszczędności. Więc jeżeli te procesy obrazowo przedstawimy wszystkim i będziemy je rozumieć, no to wtedy zyskamy. Natomiast jeżeli to będzie się gdzieś tam odbywało za przysłowiową kotarą, to my nie będziemy o tym rozmawiać, bo nikt nie będzie tym zainteresowany. Więc ja patrzę na to w ten sposób. Skoro mamy mieć tańszą energię, musimy zainwestować. Musimy przez właśnie pryzmat tych zysków, a nie odsprzedawać gdzieś na rynku uprawnienia, bo mamy gdzieś jakąś nadwyżkę.
Zaraz, tu małe sprostowanie. Wszystkie dochody z ETS-u są dochodami budżetu Rzeczpospolitej Polskiej, czyli państwa polskiego. To są dochody państwa polskiego, żadnych firm zachodnich.
Nie idzie to nie wiadomo dokąd, do budżetu.
Wiadomo, gdzie to idzie. Idzie to do skarbu państwa.
Naszego krwiobiegu.
Tak. To są dochody budżetu. Do końca 2023 roku te dochody wynosiły grubo powyżej 80 miliardów złotych. One powinny były być przeznaczane w połowie, minimum w połowie, na modernizację i transformację energetyczną. Czy rządy poprzednie Prawa i Sprawiedliwości przeznaczyły jakieś pieniądze? Nie znam żadnych śladów, ale może się mylę, żeby przeznaczono te pieniądze na transformację. Natomiast dzisiaj jest takie obligo, że zmieniono też tutaj warunki prawne. Jest obligo, żeby 50% minimum bezwarunkowo było reinwestowane w transformację energetyczną. Więc to takie opowiadanie, że to jest takie ograbianie podatnika polskiego, czy też obywatela polskiego, czy też przedsiębiorców na rzecz zagranicznych podmiotów, jest absolutnie złudne, nieprawdziwe, kłamliwe. To oznacza tylko słaby poziom edukacyjny tej osoby, która to mówi, i nic więcej. To są dochody państwa polskiego. Tutaj to wszystko zostaje. Czy to jest trudne do absorpcji z punktu widzenia tego, który płaci te opłaty? Tak, bo musi zapłacić więcej. Ale musimy też wziąć pod uwagę, że to, co wczoraj się odbyło, czyli ten makroplan, który przedstawił premier, musi wymusić optymalizację działań na uczestnikach rynku, której nie ma, ponieważ rynek jest niekonkurencyjny. Te firmy energetyczne są tak, jak są zorganizowane. One nie muszą między sobą konkurować, nie muszą też optymalizować swoich działań. To wręcz państwo je przynagla i ponagla i pogania do różnego rodzaju inwestycji. My musimy tutaj znaleźć mechanizmy, które oprócz państwa rynek zmusi je do działania i do zabezpieczania niezawodności i dostępu po akceptowalnej cenie dla odbiorcy końcowego.
Czyli zamiast na przykład odprowadzania tej opłaty, gdyby przedsiębiorca miał szansę, znaczy nie musisz odprowadzać opłaty pod warunkiem, że tę część zainwestujesz właśnie w to, żeby twój zakład był mniej energochłonny.
Można pomyśleć o różnego rodzaju zachętach, bo czym innym jest producent energii elektrycznej, tutaj będzie inna sytuacja z jego... on musi zmieniać sposoby wytwarzania i optymalizować swoje działania. Natomiast przedsiębiorca...
Jako odbiorca?
Tak, nie ma takich możliwości z punktu widzenia potrzeb energetycznych, tak? On po prostu dostaje to, co jest dostępne na rynku. Natomiast on musi również optymalizować swoje działania. I tutaj można by pomyśleć o jakichś zachętach, czy też ułatwieniach, no ponieważ nie ma innej możliwości, żeby on tutaj został. Jeżeli on nie będzie miał korzystnych warunków, no to przeniesie się do miejsca, gdzie te warunki są i tyle. No,
no to jest związane, tak jak rozmawiamy, z przedsiębiorstwami, które zużywają bardzo dużo energii, no bo z reguły maszyny, urządzenia są podłączone do prądu, więc tutaj przedsiębiorcy zawsze będą zwracać uwagę, jaki ten koszt generują miesięcznie, kwartalnie, rocznie i przez pryzmat właśnie tych zachęt, czyli wymiany z parku maszynowego, optymalizacji źródeł ogrzewania, docieplania budynków. Tych programów jest masa i właśnie te pieniądze, które wracają z powrotem potem do budżetu państwa, mogą w postaci programów wspierać przedsiębiorców. Nie możemy chyba raczej zrobić kolejnego systemu 500+, żeby nie wiem, ludziom dać, nie wiem, 200 zł i wyraźnie napisać, jest to dzięki źródłom odnawialnym, tak? No nie
ale
wiem, czy to zagra.
Ale unowocześnianie firm jak najbardziej.
Tak, tak. Ale tak. Proszę państwa, w różnych krajach różnie, że tak powiem, rozwiązywano problemy cen energii elektrycznej. Jak była tania, to też zachęcano przemysł, żeby był jeszcze bardziej efektywny. W Niemczech była przez długi czas taka sytuacja, to się nazywało feed-in tariff, czyli odbiorca końcowy, gospodarstwo domowe, płaciło o około 30% więcej za energię elektryczną po to, żeby odbiorca końcowy, przedsiębiorca, miał o 30% energię tańszą. To powodowało, że ta gospodarka niemiecka no, była atrakcyjna, no bo ceny energii były, no, w zasadzie można powiedzieć, nie rzutowały na ich konkurencyjność, a wręcz dawały im przewagi konkurencyjne. To się wszystko zmieniło tam po tym 2014 roku zaczęły te ceny się... To wszystko było na rynku takim stabilnym, gdzie wiadomo, że co roku jest tak samo, mamy te same narzędzia.
No a podstawą był rosyjski gaz.
Tak, ale tu się wszystko zmieniło. W związku z tym też musimy zmienić te mechanizmy. I dzisiaj w Europie jest to pierwsze spotkanie na temat ETS-u. Propozycje komisji są mniej, nazwijmy to, atrakcyjne niż czego by żądali.
Chociaż też zapowiedziała komisja, że tutaj będziemy rewidować
Będą rewidować, ponieważ jest dosyć duża rezerwa uprawnień jest odłożona, która została wyjęta z rynku, przez to te uprawnienia w pewnym momencie zaczęły drożeć. I te uprawnienia, jest dyskusja na tym, czy te uprawnienia wrzucić na rynek jako darmowe uprawnienia, czyli rozdzielić pomiędzy poszczególne państwa, tak żeby one mogły z kolei zasilić swoje systemy energetyczne tymi uprawnieniami. No, co? Czy się dogadają, czy nie? Zobaczymy. No to będzie dzisiaj i jutro. Jakiś komunikat jutro się pojawi. Na pewno będzie jakaś rewizja
ETS-u. Jest dyskusja, to jest bardzo ważne. To jeszcze pytanie, wykorzystując, że pan prezes jest tutaj i jednak jesteśmy w czasie tych wszystkich dyskusji dotyczących energetyki zarówno w Gdańsku, jak i teraz w Brukseli. No i na arenie naszego kraju się dużo mówi na temat ETS-u. Wyjście z ETS-u, co to dla nas oznacza, dla naszych kieszeni? Krótko i zwięźle, żeby...
To już mówię. Utrata wszystkich dopłat z Unii. Dla rolników, wszystkich programów dopłaty. Nie będziemy mogli pobierać opłat z CBAM-u. To jest tak zwane, czyli jeżeli jest tak zwany ślad węglowy, to nie będziemy dostawali, znaczy nie będziemy mogli mieć korzyści z tego tytułu i automatycznie nasze systemy energetyczne, załóżmy, że wrócą wyłącznie do węgla, naszego węgla, no to ten nasz węgiel jest niezwykle drogi, dużo droższy niż ten, który jest dostępny na rynkach międzynarodowych, więc ja myślę, że tak średnio od 50 do 100% te rachunki za energię elektryczną zostałyby podniesione, jeżeli tego
znacznie
chcemy.
Znacznie więcej za prąd byśmy płacili.
Więc to, tak, znacznie więcej.
Więc
tak.
To, co zauważamy obecnie w telewizji, co się dzieje po stronie przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, jak hucznie krzyczą, żeby wyjść z tego ETS-u, to mam wrażenie, że to jest po prostu nierozsądne, wręcz kłamliwe, tak? Jak tu rozmawialiśmy, więc to jest taka sytuacja, że teraz ktoś kogoś czymś straszy. To nie jest rozmowa, tak? To jest po prostu w tym momencie jest kompletnie... To nie jest ten moment do tego, żeby w ten sposób rozmawiać, stawać gdzieś za plecami hałdy węgla i tworzyć złudną historię, że coś jest lepsze. Ja myślę, że tutaj to, co się odbywa w Brukseli, przyniesie korzyść, a rozmowa jest najlepszym tego efektem, a nie straszenie.
I to jest takie egoistyczne zachowanie różnych uczestników gry politycznej, żeby wykorzystywać też brak wiedzy na rynku. No, z drugiej strony przecież nie możemy się na wszystkim znać. No. I oczekujemy, że ci, którzy nas reprezentują, nie wiem, w parlamencie, gdziekolwiek mają wpływ na jakieś decyzje, no jednak przedstawiają informacje, które są zgodne ze stanem wiedzy.
Albo przeczytali ustawy.
No to jest trudne, wiadomo.
To jeszcze pytanie od słuchaczy, bo widzę, że temat energetyki bardzo rozgrzewa. Zacytuję: kochani, słucham was i zastanawiam się, dlaczego i u nas nie wydobywa się gazu łupkowego, którego jest dużo. Czy nasi uczeni nie powinni opracować tańszej metody jego wydobycia? Pozdrawiam, Ewa z Kwidzyna, leżącego na złożach gazu łupkowego. Bo ja pamiętam tą sytuację, że mieliśmy być potentatem w gazie łupkowym, ale z tego, co ja pamiętam, to tam była taka sytuacja, że jest po prostu nieopłacalne wydobywanie gazu łupkowego. U nas jest byłoby bardzo drogie. Ale...
Ta moja wiedza jest taka bardzo, można powiedzieć, portalowo-gazetowa, ale z tego, co pamiętam, optymizm był dosyć duży i być może zbyt szybko sprzedany w opinii publicznej. Natomiast firmy, te, które wydobywały gaz łupkowy, kanadyjskie i amerykańskie, podjęły się takich prób na terenie Polski. Okazuje się, że przynajmniej z tej wiedzy, którą się podzielili, że te złoża są zdecydowanie głębiej i zdecydowanie trudniej je eksploatować. W związku z tym te metody, które mieli opatentowane, przygotowane do wydobycia gazu, takiego jak doświadczyli w Stanach czy w Kanadzie, nie do końca się nadawały. Oczywiście to nie jest tak, że pewnie nie można wydobywać tego gazu, tylko trzeba się dopracować technologii, która będzie po pierwsze opłacalna, tak, w sensie ekonomicznym, i da spodziewane efekty też wydobywcze.
No właśnie, może ta sytuacja geopolityczna, w której się znaleźliśmy tutaj i wszyscy na świecie, sprawi, że przyspieszą te badania. Z drugiej strony nie jestem pewna, czy pani Ewa by chciała, żeby ten gaz łupkowy był jednak...
Ale wie pani co, w Stanach Zjednoczonych pierwsze próby na temat gazu łupkowego podjęto po pierwszym kryzysie energetycznym w 73 czy tam 4 roku. I próby zbudowania technologii, która byłaby efektywna i umożliwiłaby wydobycie też dużej ilości gazu i pokryła, że tak powiem, zainwestowane pieniądze w zbudowanie technologii, zajęły ponad 20 lat.
To dużo czasu.
W tamtym momencie bardzo się mocno skupiliśmy na sprzedaży licencji komu co, niż na tym, co tam jest i w jakiej ilości, ile to będzie finalnie na końcu kosztować, bo to jest najważniejsze, tak? Ile ta megawattogodzina z tego przysłowiowego gazu łupkowego by kosztowała nas, bo mogła być droższa od węgla.
To zmieniamy temat, żeby chociaż jeszcze jeden poruszyć, chociaż mało czasu nam zostało. Polska ma odpowiednią liczbę specjalistów gotowych do pracy w sektorze półprzewodników. Działa u nas 50 tysięcy firm tworzących oprogramowanie i potencjał w postaci programistów, informuje Rzeczpospolita. Z drugiej strony różne kraje są zainteresowane, jeśli chodzi o inwestowanie u nas różnych technologii. mamy kompetencje, ale czy to wystarczy, to do pana Krzysztofa w tej chwili szóstki pytanie.
Według mojej opinii i mojej wiedzy uważam, że tak, jesteśmy bardzo dobrze położeni geopolitycznie. Jeżeli mówimy tutaj o firmach właśnie związanych z chipami, z całą tą technologią związaną z sztuczną inteligencją, wiemy, że Tajwan też leży w regionie, dzięki któremu no, tam spać spokojnie nie mogą. Więc myślę, że Europa dla nich też jest tym takim miejscem, w którym można produkować, dystrybuować i mieć spokój względny. Więc uważam, że dla Polski, dla nas, jeżeli patrzymy, że znowu w perspektywie pracy, perspektywie tej budowy tych fabryk ma powstać tyle miejsc pracy, za tym idzie znowu technologia, za tym idzie też rozwój naszego kraju. Więc tutaj myślę, że to takie informacje, no najważniejsze jest, żeby w miarę rozsądnym czasie podjąć odpowiednie kroki, żeby wskazać miejsce, lokalizację, podpisać stosowne umowy i żeby to się zaczęło wydarzać. Także uważam, że to są dobre, bardzo dobre rozwiązania.
I mogłaby to być nasza specjalizacja w ramach Unii Europejskiej.
Mogłaby być, ale jest jedna rzecz tutaj jest niezbędna. Zresztą to nie tylko chodzi o półprzewodniki. Jest pewna przewidywalność zdarzeń jest potrzebna, czyli nie mogą się zmieniać. Jeżeli mówimy o partnerach, gdzie jest Skarb Państwa, to tam nie mogą być dokonywane zmiany co kwartał albo co trzy kwartały. Muszą być stabilni partnerzy. Musimy rozmawiać mniej więcej w podobnych składach, bo jak rozmawiamy co kwartał z innym, to w związku z tym szukają innych miejsc inwestorzy. I Intel, który tutaj 3 lata temu szukał, ale sam popadł w kłopoty, w Polsce zdecydował się na zainwestowanie 4 miliardów, w Niemczech obok 40 miliardów dolarów, ale obydwie inwestycje nie doszły do skutku, dlatego że sam Intel popadł w kłopoty.
A tutaj, jeśli chodzi właśnie o ten Tajwan, no to wszystkie szanse no, są między innymi w tym, o czym pan Krzysztof Szóstka też wspomniał, że Tajwańczycy też starają się dywersyfikować miejsca, w których mają swoją produkcję, więc tutaj Polska wydawałaby się całkiem niezłym miejscem do inwestycji.
No są zasoby przede wszystkim intelektualne no, i
bardzo
wytwórcze,
dużo, tak. Więc mamy tutaj, brany jest pod uwagę Wrocław, ale też nasza Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna walczy. Myślę, że to nie o tego samego inwestora tam jest, zdaje się, kilku, więc co by szkodziło, gdyby taka fabryka powstała tutaj tak. Na Pomorzu i druga we Wrocławiu i mielibyśmy całkiem niezłą, myślę, kartę przetargową, być może w dyskusjach potem unijnych, albo przy okazji naszej specjalizacji, gdzie moglibyśmy w te półprzewodniki no, zaopatrywać całą Europę.
Dostęp do tej technologii w obecnym czasie jest mega istotny, tak. Więc widzimy, jak też no, jest taka przysłowiowa gra, kto to będzie produkował i gdzie, i kto będzie miał jakie zasoby tych półprzewodników, więc no, wiemy dobrze.
Mogę jeszcze lokowanie kontentu, bo oprócz Power Connect, które się odbywa w Amber Expo, dzisiaj i jeszcze i jutro, to dzisiaj się rozpoczyna jeszcze konferencja równoległa Baltic Nuclear Energy Forum poświęcona energetyce jądrowej w Europejskim Centrum Solidarności.
I będzie o lokal kontencie też tam mowa. Tak. Bardzo serdecznie dziękuję. Więcej nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli dziś panowie Krzysztofowie, Krzysztof Kilian, przedsiębiorca, były prezes PGE, Krzysztof Szóstka z zarządu Metal Poland. Audycję realizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Jeszcze.
Ludzie i pieniądze.